Rozmowa kontrolowana.
Gościem rozmowy kontrolowanej, gościem Artura Kiełbasińskiego jest Łukasz Greinke, prezes Zarządu Portu Morskiego w Gdańsku.
Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry.
Jak przeglądam trójmiejskie media, słucham miejskich aktywistów, to mam wrażenie, że na Stogach wybuchła wojna o plażę. Pan będzie przestawiał jakiś płot, żeby zagarnąć plażę mieszkańcom?
Jeżeli chodzi o studium, to powierzchnia portu nie zmieni się w stosunku do tego, stanu, który mamy w tej chwili. Nie planujemy żadnych zmian, nie mamy też na ten moment żadnych skonkretyzowanych planów co do tego terenu. Ja przypomnę tylko, że w tej chwili to Rada Gminy podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzania studium. To Rada Gminy zaprosiła wszystkie zainteresowane podmioty do tego, aby zgłaszać swoje wnioski. Ewentualnie następnie po pierwszych przymiarkach do tego planu składać uwagi. I to nie my jesteśmy gospodarzem tego postępowania. Gospodarzem postępowania jest w tej chwili organ wykonawczy, którym jest prezydent. To pan prezydent uwzględnia lub nie uwzględnia wnioski, które zostały złożone w ramach tej procedury. My jesteśmy tylko i wyłącznie inwestorem i działamy w najlepszym interesie portu, dlatego aby maksymalną ilość terenów, którymi zarządzamy, przeznaczyć w przyszłości do skomercjalizowania. Mówię, że tutaj w tej chwili trzeba też powiedzieć, że mówimy o perspektywie kolejnych 30 lat, bo w takiej perspektywie należy rozpatrywać studium. To istotne, te magiczne 50 hektarów, 40 hektarów, przypomnę, w bezpośrednim zapleczu DCT, to są tereny miejskie. To nie port będzie inwestorem na tym terenie, tylko miasto. To miasto będzie wycinało tam drzewa, to miasto będzie komercjalizowało ten teren.
Ale największe emocje budzi sama kwestia plaży. Jeżeli nie zmienią się granice portu, bo tak wynika z pana wypowiedzi, to skąd się wzięły te emocje? To one są nieuzasadnione?
Znaczy, my jako spółka Skarbu Państwa mamy obowiązek, tak jak powiedziałem, bo nakłada ten obowiązek na nas ustawa, w jak najlepszy sposób dbać o mienie portu. Elementem tego majątku portu jest właśnie między innymi ten kawałek plaży, który od dawien dawna jest własnością, jest zarządzany przez port. To port płaci opłaty publiczno-prawne za ten kawałek. To, że ten teren nie był wcześniej ogrodzony, to, że tereny portowe wyglądały tak, jak wyglądały, my w tej chwili staramy się to zmienić. Nie mamy na to wpływu. Natomiast cały czas, i to też władze miasta podkreślają, żeby rozpatrywać i tutaj przyklaskiwać wręcz wszelkim inwestycjom, jakie planuje prowadzić DCT, ponieważ jest i dużym pracodawcą, i dużym podmiotem, który ma wpływ.
Terminal kontenerowy.
Terminal kontenerowy, tak jest. Natomiast my jako port nie mamy, jeszcze raz powiem, żadnych planów na tym etapie. To myśmy złożyli wniosek. My jesteśmy inwestorem, który czeka i liczy na to, że on zostanie rozpatrzony.
Pan prezes mówił o perspektywie czasowej. Czy możemy to rozumieć tak, że w pierwszej kolejności będziecie budowali, czy starali się zagospodarować tak zwany port centralny, czyli tereny w drugą stronę od portu północnego, a plaża, czyli ten sporny teren, to jest perspektywa właśnie 20-30 lat?
Inaczej, to jest perspektywa. My w tej chwili, składając wniosek, nie mieliśmy zatwierdzonego, nie mieliśmy tutaj zielonego światła z ministerstwa też, aby swoimi inwestycjami wychodzić w morze, w głąb zatoki. Dla nas, dla mnie osobiście jest to jedyny sensowny sposób zagospodarowania w tej chwili terenu. Nie pójście w kierunku Stogów, ponieważ jestem przeciwnikiem napierania dwóch mas takich miejskich i portowych na siebie. One powinny ze sobą współgrać, pracować. Przypomnę, że większość pracowników w porcie to właśnie mieszkańcy Stogów. No i też należy im się komfort. Dlatego my w pierwszej kolejności realizujemy projekt portu centralnego. Natomiast to, jak będzie rozwijał się DCT, no to jest rzecz kolejna. My na dzień dzisiejszy otrzymaliśmy z DCT jakieś plany rozwoju, natomiast w tej chwili analizujemy. Myśmy nie wydali zgody. Natomiast to, co podkreślam jeszcze raz, to nie my będziemy decydować, to nie myśmy rozpoczęli proces uchwalania studium, to Rada. Myśmy złożyli tylko jak każdy inny, każdy podmiot mógł to zrobić, złożyliśmy wniosek i czekamy na rozstrzygnięcie. Jeżeli rozstrzygnięcie będzie takie, że
ale karta terenu, żeby było, że karta było terenu korzystne dla
zabiegamy,
was,
bo taki jest nasz obowiązek, bo inaczej działalibyśmy na szkody spółki. Taka jest moja ocena.
Panie prezesie, prosiliśmy słuchaczy Radia Gdańsk, żeby wysyłali pytania do pana i pojawiał się w tych pytaniach, które dostaliśmy, jeden wątek. A dlaczego musicie, czy wy, czy DCT, czy inny operator portowy wchodzić na plażę? Czemu nie wychodzicie w głąb morza? To jest kwestia technologii, finansów, czy czego?
Znaczy, na tą chwilę to jest naprawdę mówić za wcześnie, ponieważ nie ma żadnych skonkretyzowanych planów co do tego terenu. To jest zupełnie teoretyczny problem. Być może jakieś kwestie bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o możliwość podpływania na jakąś odległość do terminala. Bo jeżeli on miałby się rozbudowywać, to naturalnie zostanie uruchomione również to wschodnie nabrzeże do cumowania jednostek oceanicznych i być może takie względy. Natomiast w tej chwili, tak jak mówię, to jest tylko gdybanie. Myśmy złożyli, bo do tego byliśmy zobowiązani ustawą, wniosek, który miał doprowadzić do tego, aby jak największa część terenów, którymi administrujemy, była w stanie nadającym się do skomercjalizowania. Ale mówię, to nie my będziemy podejmować decyzje. W tej chwili gospodarzem tego postępowania jest prezydent jako organ wykonawczy w stosunku do uchwały Rady Miasta. On przedstawia projekt planu, on przedstawia wnioski, które nie zostały uwzględnione, przedstawia uwagi, które zostały odrzucone i to Rada Gminy podejmie na koniec dnia uchwałę o tym, czy będzie tam plaża, czy będzie to teren portowy, po prostu z funkcją portową.
Prezesie,
natomiast
istnieją...
jeszcze raz podkreślam, te 40 hektarów, które są w bezpośrednim zapleczu DCT, to nie jest nawet teren portu, to jest teren miasta.
A panie prezesie, czy istnieją możliwości zapewnienia, czy zagwarantowania mieszkańcom Stogów tego, że jeżeli nawet w przyszłości zostanie ten teren przeznaczony na cele portowe, przeładunkowe, to będzie tam działalność maksymalnie nieuciążliwa. Pojawiają się obawy, a to będzie jakiś rozbudowa naftoportu, który jest gdzie indziej, ale może coś tam będzie, wiadomo, zagrożenie ekologiczne, kwestie chemiczne. Czy w ogóle dzisiaj możemy mówić, że takie zagrożenie jest, czy jednak nie, w ogóle nie rozmawiamy na ten temat?
To kompletnie to jest poza dyskusją.
No ale są takie obawy.
W tym momencie nie ma obaw. To my, zanim dostaliśmy, tak jak mówię, zielone światło, żeby wyjść w morze, rozpatrywaliśmy ewentualnie tam postawienie małego terminala pasażerskiego pod największe jednostki wycieczkowe. To miało na celu między innymi ożywienie Stogów, turystycznie właśnie, ponieważ miasto przewiduje budowę drogi w tym terenie, czyli ruch z tego terminala również byłby wyprowadzony poza dzielnicą. Natomiast na tą chwilę, jak dostaliśmy zielone światło, dużo lepszą lokalizacją dla nas jest właśnie port centralny, będzie bliżej do wszelkich atrakcji turystycznych, które tam są, bo jest i Westerplatte, i Muzeum II Wojny Światowej też przymierza się tam do inwestycji budowy kolejnego muzeum. To dla nas jest w tej chwili priorytet. My nie zastanawiamy się nad 10 hektarami w tej chwili plaży, którą, tak jak powiedziałem na wstępie, cały czas mamy. To my jesteśmy właścicielem tego terenu.
To panie prezesie, przenieśmy się ze Stogów właśnie w stronę portu centralnego. Bardzo ambitny projekt. Proszę powiedzieć, na jakim etapie są przygotowania do tej inwestycji?
W tej chwili rozstrzygnęliśmy przetarg, wybraliśmy wykonawcę. Jesteśmy w trakcie procedury jego wyboru. Ona się w tej chwili, ten wybór musi się uprawomocnić i będziemy oczekiwali w przeciągu 9 miesięcy dostarczenia nam kompletnej koncepcji, która będzie przewidywała również modelowanie, falowanie. Będzie bardzo rozbudowana też technicznie, aby w przyszłości można stanowiła grunt pod projektowanie.
A proszę powiedzieć, są takie spekulacje, że port centralny, ale jednym z podmiotów, który by tam działał, mogłaby być stocznia, czyli działalność stoczniowa nie w głębi kanałów, czyli blisko centrum Gdańska, ale właśnie na otwartym morzu. Panu to nie przeszkadza, że na przykład chciałaby tam się w części oczywiście zainstalować stocznia?
Znaczy, to nie są spekulacje. Nawet rozmawiałem z prezesem Sojka i wskazywałem sam, że pytanie, czy to nie byłaby dobra i najlepsza wręcz lokalizacja dla nich, z uwagi na to, że istnieją naturalne ograniczenia, jeżeli chodzi o ruch statków na Martwej Wiśle.
Tak, natomiast i kwestia głębokości.
Głębokości i długości przede wszystkim. W związku z tym grupa docelowa kontrahentów takiej stoczni mogłaby być zdecydowanie inna. My moglibyśmy wejść stoczniowo na rynek największych jednostek na świecie pływających. W tej chwili tego nie możemy robić, a przypomnę, że cały know-how jest tutaj w Polsce. To w porcie w Gdańsku budują się największe wycieczkowce świata, natomiast one budują się niestety w sekcjach. Tylko dlatego, że nie ma...
Fragmentami po prostu.
Tylko dokładnie. Tylko dlatego, że nie ma tak suchych doków, w których możliwe jest łączenie tego wszystkiego w całość.
Panie prezesie, rozmawiając o porcie w Gdańsku, mówimy o stogach, o porcie północnym, porcie centralnym. Natomiast w ostatnim czasie podpisaliście umowę na 600 milionów złotych, bardzo poważne pieniądze na inwestycje i remonty w porcie wewnętrznym tak zwanym, właśnie gdzie są między innymi ograniczenia związane z wielkością wpływających jednostek. To jest trudniejszy teren, ale jaką przyszłość pan widzi dla portu wewnętrznego? Co tam by mogło się znajdować i jaki macie pomysł na zagospodarowanie?
Znaczy, jak pan widzi, część zewnętrzna portu, czyli DCT, Naftoport, Gazpol, to są terminale bardzo specjalistyczne, chociażby węglowe. Natomiast w porcie wewnętrznym cały czas widzimy szansę i duży tutaj potencjał dla portu uniwersalnego, czyli do każdej grupy ładunkowej, która może być przeładowywana. W tej chwili parametry jednostek się zwiększą, które mogą wpływać. Jeżeli chodzi o kontrakty na 600 milionów, to nie jeszcze kontrakty podpisane, tylko na razie udało się doprowadzić do podpisania umów z inżynierami kontraktu, którzy będą czuwali nad poprawnością wykonywania tych prac, jeżeli chodzi właśnie w ramach tych inwestycji wodnych i lądowych. Natomiast faktem jest, że wszystkie przetargi zostały już otwarte, mamy oferty i czekamy na uprawomocnienie się decyzji o wyborze wykonawców. Wtedy podpiszemy umowy i za chwilę port stanie się jednym wielkim placem budowy, ale zmieniamy się po to, aby dać większe możliwości przedsiębiorstwom, które działają na naszym terenie.
A proszę powiedzieć, zawsze takim bardzo widowiskowym elementem portu są właśnie te wycieczkowce czy żegluga promowa. Jakie są perspektywy promowe? Czy Gdańsk i Gdynia, nawet liczone razem, będą w stanie na rynku promowym zagrozić pozycji Świnoujścia? Bo wiadomo, że Świnoujście ma bardzo wygodną połączenia z Isztat. Czy coś się zmieni w Trójmieście?
Tak, no tutaj musimy rozdzielić te właśnie połączenia kruzerowe, czyli pasażerskie, takie typowo turystyczne, od tych promowych. W tej chwili zostanie wprowadzony do eksploatacji drugi prom PZB. Przymierzamy się wspólnie z PZB do przebudowy delikatnej terminala Westerplatte. Chcemy zamontować bardziej uniwersalny rękaw. Chcemy wzmocnić też place przeładunkowe na samym terminalu, tak aby możliwa była obsługa intermodalu, ale do tego potrzeba również udrożnienia linii kolejowej, która prowadzi na sam terminal TPW, ale tutaj jesteśmy po rozmowach z PKP PLK, która deklaruje najściślejszą współpracę w tym zakresie i jestem przekonany, że będziemy gotowi do tego, aby w kolejnych okresach wprowadzać, nawet myśleć o trzecim i czwartym promie.
A panie prezesie, jakie w zeszłym roku mieliśmy rekordowe przeładunki w Gdańsku? Przekroczono 40 milionów ton, zawsze te okrągłe liczby robią wrażenie. Jakie teraz są perspektywy, czy wasze założenia, kiedy będziemy świętować kolejny okrągły wynik, czyli 50?
Powiem tak, 19 kwietnia będziemy mieli konferencję wynikową za ten pierwszy kwartał tego roku. No, nie chcę zdradzać za dużo, ale to może być naprawdę niedługo.
Czyli
te 50 milionów.
Czyli w perspektywie 2-3 lat, bez tej wielkiej rozbudowy, bez trzeciego terminala DCT jest to możliwe?
Oby się to nie zdarzyło w tym roku, panie redaktorze.
A tutaj jest właśnie kłopot. To oznacza, że na styku portu i zaplecza nie jesteśmy jeszcze gotowi na tak wysokie przeładunki. Te inwestycje kolejowe wydają się ogromne. One nadal są niewystarczające?
W mojej ocenie cały czas trzeba poprawić infrastrukturę wewnątrz kraju, ponieważ ona cały czas, ta średnia prędkość przewozu towarów pociągami cargo to 23 km na godzinę, to wciąż mało. My musimy celować dużo wyżej, w średnią około 60-70 km na godzinę. to nas pozwoli postawić absolutnie na topie, jeżeli chodzi o konkurencyjność względem innych portów zachodnich, bo nasz transit time na południe Polski czy do naszego naturalnego zaplecza Czechy, Słowacja, nawet północne Węgry, Ukraina będzie dużo, dużo szybszy. Tak? Także
i będziemy bardziej konkurencyjni wtedy.
Zdecydowanie tak. No, my jesteśmy naturalnym portem. Ten port Gdańsk powinien obsługiwać całe zaplecze, bo no, odległość o tym mówi. W portach ważne są jednak lokalizacja, to jest podstawowe znaczenie ma tutaj dla konkurencyjności.
No to trzymamy kciuki za te 50 milionów przeładowanych w porcie w Gdańsku i dziękuję serdecznie za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Rozmowa kontrolowana.